Rozmowy niedokończone. Witam bardzo serdecznie i gorąco w naszym studiu pana ministra Jerzego Polaczka, ministra transportu. Witam serdecznie i gorąco, panie ministrze.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Szczęść Boże.
Panie ministrze, to już minął rok, od kiedy pan kieruje resortem transportu. Jakby pan popatrzył właśnie z perspektywy ministra, bardzo ważnego ministerstwa, na ten miniony rok? Co udało się osiągnąć, dokonać i gdzie jest może jakiś tam niedosyt, jeżeli jest?
No to jest przede wszystkim ocena bardzo dobra współpracowników. To są również efekty pracy wielu ludzi, z którymi spotykam się na co dzień, z którymi podejmuję bardzo wiele trudnych tematów. To jest wysiłek wielu ludzi kolei, wielu ludzi polskich dróg. To jest bardzo często również owocna współpraca z posłami i senatorami. To jest wsłuchiwanie się wszelkiego rodzaju uwagi krytyczne, czy takie, które odwołują się do postulatów choćby natury ustawodawczej, ale ze swojej strony chcę powiedzieć, że na pewno ten rok 2006, który kończy się za półtorej miesiąca, to rok efektywnie przepracowany, widoczny na polskich drogach. Stan prac na drogach jest bardzo pilnie obserwowany przez opinię publiczną, przez tysiące naszych obywateli. Widać w setkach miejsc w kraju pracę. Planowanie również nowych inwestycji to efekt tego roku i myślę efekt lat następnych i to ich realizacja. I jeśli chodzi o koleje, to bym tutaj powiedział tak. Po raz pierwszy od kilkunastu lat odwracamy niedobre tendencje w polskich kolejach, zwiększając liczbę pasażerów, dając ofertę pasażerom linii regionalnych, tych pospiesznych, ekspresowych. Dajemy również dobre oferty przewozowe dla przewozu towarów koleją. Budujemy podstawy do tego transportu kolejowego, który będzie w najbliższych latach przenosił również część ładunków drogowych, czyli realizacja tego przysłowiowego hasła tiry na tory. Ale w jednym, w dwóch zdaniach to bym powiedział tak. Największe nakłady na inwestycje drogowe w historii, najlepszy sukces w ich realizacji, odwrócenie, tak jak powiedziałem wcześniej, tych tendencji niedobrych na polskich kolejach, budowanie systemu finansowania polskich kolei, polskich linii kolejowych i bardzo gwałtownie rozwijający się rynek przewozów lotniczych. Myślę, że bardzo dobra kondycja finansowa Poczty Polskiej. Tutaj trzeba zwrócić właśnie również uwagę na ten dział łączność, który jest w resorcie transportu. No i przede wszystkim moja osobista ocena dobra wielu set spotkań, które odbyłem w ciągu tego roku z ludźmi z tej branży, od Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych, Autostrad, Polskich Linii Kolejowych, Portów Lotniczych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i wielu, wielu jeszcze innych ludzi, choćby nauki, szkół wyższych. To są bardzo cenne kontakty i również bardzo wiele z tego płynie do tego, czym zajmujemy się, jak powiedziałem, na co dzień, rozwiązywaniem problemów naszego kraju, lepszą dynamiką inwestycji, a jeśli tak, to pobudzamy gospodarkę, absorbując środki krajowe i europejskie. To budzi nadzieję, taką nadzieję, która płynie z ciężkiej pracy, i satysfakcji z tych już rezultatów, które obserwujemy po roku tej pracy.
Panie ministrze, to, że buduje się drogi, to każdy widzi, starczy tylko wyjechać. Jak ktoś mieszka tam, gdzie nic się nie buduje, akurat kawałek poza swoją miejscowość, praktycznie wszędzie jedna wielka budowa. Na to są potrzebne środki i słyszymy, że te środki są, jakby pan minister pokrótce mógł powiedzieć, skąd te środki są i ile tych środków mamy do dyspozycji.
A tu jeśli chodzi o budżet, to jest głównym źródłem finansowania infrastruktury transportu lądowego odpis z podatku akcyzowego od przyszłego roku w wysokości 18%. Z tego podatku 65% idzie na finansowanie dróg, 35% na finansowanie polskiej infrastruktury kolejowej. Oprócz tego mamy Krajowy Fundusz Drogowy jako instytucję finansową w Banku Gospodarstwa Krajowego. Mamy Fundusz Kolejowy powołany w tym roku w lutym, który już realizuje swoje zadania na mniejszych inwestycjach kolejowych i do tego są też istotne środki kredytowe, które państwo zaciąga poprzez kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym czy poprzez emisję obligacji. No, to przede wszystkim jest związane z pozyskiwaniem środków europejskich. Warto tutaj raz jeszcze powiedzieć, że o kilkaset razy więcej podniosła się absorpcja środków w programie transportowym, dlatego że taki jest wynik tej naszej pracy i to już po prostu przenosi się na ten rynek gospodarczy, który dostaje ofertę od rządu, ją wykorzystuje, ale wykorzystując ją obserwujemy, iż powoli wyczerpuje się dzisiejszy potencjał firm drogowych i kolejowych. Zwracamy na to uwagę, sygnalizujemy ten problem również tym podmiotom, aby budowały dalej ten potencjał. Zwracamy również uwagę na budowę dobrej pozycji polskich firm z polskim kapitałem, takich, które już dzisiaj niektóre grupują się w konsorcja kilku albo kilkunastu podmiotów i również przedkładają dobre oferty w ramach przetargów organizowanych przez Dyrekcję Generalną Dróg Krajowych i Autostrad. No to jest coś takiego, co można skonkludować jednym stwierdzeniem, że powoli zaczyna po prostu brakować rąk do pracy na tym segmencie drogowym i infrastrukturze kolejowej. Z tego inni powinni wyciągać wnioski takie, które wyciąga każdy szef firmy, która widzi tą szansę, że może zwiększyć swój potencjał, zatrudnić ludzi i przede wszystkim uzyskać dobrą opinię jako podmiotu rzetelnego, takiego, który jest podmiotem sprawdzonym na rynku i wiarygodnym.
Panie ministrze, czy pana zdanie właśnie te łączące się podmioty w polskie mogą konkurować z podmiotami zagranicznymi, jak chodzi właśnie o budowę, o przetargi. Czy są w stanie robić to na odpowiednim poziomie, w terminie?
No przede wszystkim ja bym podzielił się taką opinią, że one będą na pewno zdolne być wykonawcami bardzo ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, drogowych czy kolejowych. Są już pierwsze tego przykłady w roku bieżącym. My będziemy te procesy wzmacniać, bo tu chodzi właśnie o ten polski wkład myśli technicznej w infrastrukturze drogowej czy kolejowej, o budowanie tego potencjału, choćby poprzez rozwój oczywiste, to jest dla wszystkich choćby firm i biur projektowych i poprzez wszelkiego rodzaju instytucje, które towarzyszą takiemu procesowi inwestycyjnemu, bo to jest również zadanie dla jednostek administracji rządowej i samorządowej, które są w to przecież w pełnym zakresie wprost zaangażowane.
Panie ministrze, oczywiście o drogach mówiliśmy wiele. Może jeszcze pan co chciałby powiedzieć, przypomnieć mam, może nie wszystko, niektórym to uleciało, jakie odcinki jeszcze w tym roku będą oddane dróg ważnych?
Znaczy, nie wiem, czy wymienię wszystkie, bo myślę, że na pewno nie, ale kilka takich, które są przewidziane na listopad i grudzień, to przede wszystkim oddanie do eksploatacji w grudniu odcinka autostrady A18 Golnica-Olszyna. To jest północna jezdnia ponad 70 km w jednym po prostu ciągu i myślę po raz pierwszy kierowcy będą mogli do zachodniej granicy poprzez te przejście graniczne dojechać w dobrych warunkach i na dobrym standardzie bezpieczeństwa ruchu. Na Dolnym Śląsku to jest choćby oddanie obwodnicy miasta Oleśnica, to jest choćby jutro oddanie do eksploatacji akurat mi bliskiego odcinka drogi przyszłej ekspresowej łączącej lotnisko Katowice-Pyrzowice z drogą ekspresową S1. To są odcinki oddawane jeszcze między Bielskiem a Cieszynem. Poza tym przecież mieliśmy chyba ze 14 sporych obwodnic, które w tym roku zostały oddane do eksploatacji. Dwa odcinki autostrad, których realizacja rozpoczęła się 2-3 lata temu, które były kontynuowane i zostały zakończone i myślę, że budują właśnie tą przyszłą bardzo sporą sieć autostrad. Bardzo wielki po prostu wysiłek. No i przede wszystkim tym możemy się naprawdę pochwalić, to na koniec roku zmodernizowanie 2093 km dróg krajowych poprzez przebudowy tychże dróg, czy poprzez wzmocnienie nawierzchni, tak aby osiągnąć te oczekiwane standardy nacisków na oś 11,5 tony, po to, żeby również standard tych dróg techniczny, czy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wpływał na obniżenie wypadków. Ta statystyka nie jest najlepsza, ale ona w tym roku jest na pewno lepsza niż w roku 2005 i z roku na rok będziemy pracowali nad tym, aby obniżyć bardzo znacząco liczbę osób rannych i zabitych, ale to jest proces, który jest rozłożony na kilka jeszcze najbliższych lat. Uzyskujemy tutaj naprawdę znaczącą poprawę już w roku 2006.
Panie ministrze, oczywiście o drogach, o kolei już co nieco pan mówił, że tiry na tory, po raz pierwszy znowu inwestuje się w infrastrukturę kolejową, ale myślę, że wielu z nas chciałoby się dowiedzieć, kiedy będzie można podróżować pociągiem nie tylko wygodnie, w wygodnych wagonach, ale szybko, tak jak we Francji TGV, we Włoszech chyba Pendolino się te pociągi nazywają, gdzie on mknie z prędkością niemalże chyba 200, a może nawet i więcej kilometrów na godzinę. Czy w ogóle takie inwestycje w Polsce są planowane? Jeżeli, to gdzie, najpierw, w jakich rejonach?
No, przede wszystkim mówiąc o polskich kolejach, o polskiej infrastrukturze kolejowej, trzeba rozdzielić to na dwa segmenty. Pierwsze to rzeczywiście modernizacja ponad 1000 kilometrów sieci kolejowych w najbliższych 7 latach. Główne inwestycje, one będą realizowane poprzez modernizację tych szlaków takich transeuropejskich na polskich liniach kolejowych, a z tym wiąże się bardzo intensywny program inwestycji w wymianę taboru i modernizację tego taboru. Tutaj takim kluczowym podmiotem dla osiągnięcia tego celu poprawy komfortu jest spółka PKP Intercity. Myślę, że w tym roku dokonujemy bardzo znaczących tutaj zmian w tej firmie i poprzez nowe inwestycje uzyskujemy właśnie ten przyrost pasażerów, który jest faktem, bo to są informacje statystyczne, które z jednej strony pokazują ten efekt wysiłku państwa, a z drugiej strony poprzez te modernizacje taboru coraz chętniej z tej oferty korzystamy. Od 10 grudnia wchodzi nowy rozkład pociągów. Jeśli chodzi o PKP Intercity, przybywa nowych 8 połączeń dalekobieżnych ze 180 na 188. Jeśli do tego wszystkiego dodamy jeszcze największe nakłady na modernizację taboru w przewozach regionalnych w tym roku i oddanie, jeśli dobrze pamiętam, z chyba 40 ponad nowych, zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przewidziane nowe inwestycje na najbliższe lata, to ten obraz rysuje się dobrze i myślę, że powinien budzić coraz większe w przyszłości, jeśli nie zadowolenie, to satysfakcję tych ludzi, którzy codziennie na przykład korzystają z tego środka komunikacji dojeżdżając do pracy, bo myślę, że dla przede wszystkim tej grupy pasażerów ta oferta celu publicznego jest najbardziej w sposób oczywisty kierowana.
Panie ministrze, takie pytanie, ale myślę, że trzeba by je zadać. Często w poprzednich latach słyszeliśmy i tutaj rozmawialiśmy z kolejarzami, którzy apelowali do rządzących, żeby nie zamykać jakiegoś tam odcinka trasy pociągów regionalnych, bo ludzie muszą dojechać do pracy, do szkoły, ale niestety zamykano takie trasy. Czy dużo takich tras wyłączył pan z ruchu w ciągu tego roku?
Przede wszystkim poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań finansowych, tutaj trzeba powiedzieć, na zachodzie ten środek transportu jest objęty bardzo silnym wsparciem państwa. W tym roku od 2006 mamy podobną sytuację w Polsce, aczkolwiek ta skala środków jest zdecydowanie jeszcze niewystarczająca. Już pokazuje te efekty, o których wspominałem wcześniej. Ja chcę powiedzieć tutaj jedno, że finansując w sposób trwały kolej na tym poziomie regionalnym, my musimy uwzględnić również ten obowiązek ustawowy, jaki mają władze samorządów wojewódzkich, dlatego że to jest część administracji samorządowej, która jest ustawowo również związana obowiązkiem prawnym dofinansowania połączeń regionalnych i mamy zdecydowanie więcej przykładów pozytywnych w roku bieżącym niż negatywnych, jeśli chodzi na przykład o wysiłek samorządów wojewódzkich. No mamy kilka może przykładów mniej interesujących, ale na to już powinni również odpowiadać obywatele i wyborcy, którzy powinni poprzez tego rodzaju działania również oceniać te władze. Myślę, że to zostało w ostatnich dniach zrealizowane w wyborach samorządowych do województw i będzie, myślę, dobrą ilustracją w najbliższych miesiącach, jak to będzie się zmieniało.
Panie ministrze, przejdźmy teraz do transportu powietrznego. Budowa lotnisk, terminali w Warszawie, no według tego już pan minister na ten temat mówił, już ten terminal drugi powinien być oddany do użytku.
No, w Warszawie oczywiście mamy inwestycję bardzo flagową, taką, która jest wizytówką naszego kraju, rozbudowy terminala lotniska narodowego imieniem Fryderyka Chopina w Warszawie. Ten terminal 2, jego hala przylotów będzie oddana pod koniec listopada, będzie służyła już wszystkim pasażerom, którzy będą przylatywali z zagranicy do Polski. W pełnym zakresie zostanie to oddane w roku przyszłym, ale chcę tutaj wspomnieć o tym, że na kilku lotniskach regionalnych trwają bardzo intensywne prace modernizacyjne czy inwestycyjne właśnie, które powiększają obiekty, które służą pasażerom. W tym roku średnio chyba do chwili obecnej liczba pasażerów na lotniskach krajowych wzrosła o ponad 35% w stosunku do roku 2005. To jest bardzo gwałtowny przyrost. Lotniska regionalne przeżywają swoje, myślę, bardzo znaczące z powodów zasadniczych czasy i muszą się borykać czasami z kłopotami wynikającymi z niedostosowania tej infrastruktury do ilości ludzi, którzy już codziennie przez te porty lotnicze przechodzą, ale chcę również tutaj powiedzieć, że po raz pierwszy w najbliższych latach również rząd będzie wspierał rozwój infrastruktury lotniczej. Jest to ujęte w programie transportowym na lata 2007-2013, także jestem tutaj optymistą i widzę również wysiłek zarządów portów. Można tutaj wskazać i przykład oprócz Warszawy i Krakowa, i Rzeszowa, i Katowic, Wrocławia, praktycznie wszystkich portów regionalnych. Przecież na niektórych z nich dzisiaj dziennie odprawia się tyle pasażerów, ile ponad 10 lat temu w ciągu całego roku. To jest przykład choćby Gdańska. No, także mamy zupełnie jakościową zmianę i mamy również te funkcjonujące w Polsce tak zwane tanie linie lotnicze, które zapewniają połączenie z wieloma portami w Europie i korzysta z tego miliony Polaków.
Panie ministrze, wracając do lotniska warszawskiego, do portu lotniczego, do tego terminala, pan już na ten temat, oczywiście ta inwestycja powinna była być skończona, o ile dobrze pamiętam, zanim pan objął urząd.
Dokładnie tak.
Dlaczego nie została skończona? Jakie były przeszkody?
No, tam przesuwano przede wszystkim rozpoczęcie tej inwestycji, a później terminy jego zakończenia. Powodem zasadniczym była bardzo zła umowa, jaka została zawarta na realizację tego obiektu. Bardzo wiele nieprawidłowości, które tam zastaliśmy, i w tej sprawie toczy się śledztwo według mojej wiedzy i myślę, zakończy się jakimiś istotnymi ustaleniami. To jest nasz obowiązek, aby tam, gdzie dochodzi do naruszenia prawa, tam, gdzie dochodzi do nadużyć, tych, które są stwierdzone, bądź tych, do których istnieje takie przypuszczenie, to już jest prawny obowiązek po stronie czy władz portów, czy ministerstwa, aby w takich sprawach zawiadamiać organy ścigania.
Jeżeli mówimy o lotnictwie, to trzeba również powiedzieć, że pan przedstawił, o ile dobrze pamiętam, w listopadzie, a może pod koniec października, projekt ustawy powołującej Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Cóż to będzie za agencja, czym ona się będzie zajmować?
No, to jest rozwiązanie, które polega na tym, że w państwach europejskich oddziela się tą władzę państwową, która zarządza przestrzenią powietrzną, od tych podmiotów gospodarczych, które zarządzają infrastrukturą lotniczą, mówiąc w dużym uproszczeniu. I Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej to jest instytucja, która będzie odpowiedzialna za rozliczanie opłat nawigacyjnych, będzie funkcjonowała również wśród innych podobnych instytucji europejskich, dlatego że Polska tutaj podjęła tutaj stosowne decyzje, które wprowadzają rozliczanie wspólne opłat nawigacyjnych w jednym miejscu. To musi być, jak powiedziałem wcześniej, rozdzielone od struktury dzisiejszego przedsiębiorstwa Państwowego Portu Lotniczego, w którym dzisiejsza Agencja Ruchu Lotniczego jest jego częścią. I bardzo to, myślę, w sposób czytelny buduje tą instytucję, która przede wszystkim w tym wymiarze podstawowym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, za bezpieczeństwo lotów w tej przestrzeni powietrznej kraju i również tego wymiaru międzynarodowego, jaki to zadanie niesie.
Mówi się również, i jest to w planach, że będzie budowane lotnisko w Modlinie. Jaki będzie charakter tego lotniska? Czy to będzie zastępowało, że tak powiem, to lotnisko nasze narodowe, Okęcie, port Fryderyka Chopina, czy też to będzie całkowicie inna ranga tego portu lotniczego?
Znaczy, tutaj inicjatywy mają porty lotnicze jako przedsiębiorstwo oraz inne instytucje, choćby jak Agencja Mienia Wojskowego czy Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydaje się, że sytuacja, w której w każdym z województw w Polsce jest lotnisko regionalne, a w województwie mazowieckim poza lotniskiem narodowym w Warszawie nie ma takiego lotniska regionalnego, aczkolwiek o również bardzo ściśle międzynarodowym wymiarze, to jest pewną ułomnością i my tylko i wyłącznie chcemy zrealizować się w sposób skuteczny, ale w taki sposób, aby zachować tutaj interes publiczny. Mówię tutaj o utworzeniu tego portu lotniczego w Modlinie, który ma przede wszystkim realizować te połączenia międzynarodowe obsługiwane przez linie niskokosztowe. To jest lotnisko, które powinno generować ten segment ruchu lotniczego i być również lotniskiem regionalnym dla województwa mazowieckiego. Mówię tutaj to w pewnym uproszczeniu, ale taka funkcja dla tego lotniska przyszłego w Modlinie wydaje się oczywista.
Panie ministrze, skoro mówimy o transporcie lotniczym, trzeba by porozmawiać co nieco o naszym narodowym przewoźniku, Polskich Liniach Lotniczych LOT. Jaka jest, że tak powiem, strategia rządu, ministerstwa co do tego przewoźnika? On częściowo jest sprywatyzowany. Jeżeli pan mógłby przypomnieć, kto ma tam udziały i co będzie działo się dalej z LOT-em. Ma już ponad 75 lat.
Przede wszystkim trzeba obronić pozycję ekonomiczną spółki Polskie Linie Lotnicze LOT. Ja tutaj jestem w sytuacji troszkę trudniejszej, dlatego że minister skarbu sprawuje nadzór właścicielski, aczkolwiek w przypadku jakiegokolwiek sporu czy innych kwestii, które się pojawiają, organizacje związkowe czy sami przedstawiciele firmy tutaj są z nami w kontakcie, dlatego że jesteśmy dla nich takim partnerem merytorycznym, co sobie również cenimy. Myślę, że przede wszystkim LOT był objęty w poprzednich latach taką nieudaną częściową prywatyzacją poprzez sprzedaż części akcji liniom Swissair, które później zbankrutowały. Tam część tych akcji, które miał ten przewoźnik, jest teraz nadzorowana przez syndyka masy upadłościowej. Polskie linie lotnicze są w aliansie z partnerami zagranicznymi, tutaj między innymi z Lufthansą. Będziemy bardzo przyglądać się rozwojowi tutaj tej sytuacji w locie, ale przede wszystkim mówię to z pozycji resortu transportu, bo mówię tutaj nie mogę ingerować w decyzje biznesowe firmy. Ona musi to podejmować samodzielnie, ma swojego zwierzchnika, który w tej sprawie udziela stosownych kierunkowych wytycznych do działania. LOT musi mieć opracowaną strategię i tą średniookresową, i myślę taki plan obecności tych linii lotniczych na mapie Europy i w Polsce na najbliższe co najmniej kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, i musi być tym przewoźnikiem narodowym. Każde państwo europejskie posiada własne, dobrze zorganizowane linie lotnicze, które cieszą się przeważnie dobrą marką, są pod ochroną władz i są przez nie w granicach prawa to, co możliwe, mówię tutaj, wspierane, i myślę, że z taką samą sytuacją musimy mieć do czynienia w Polsce i w tym zakresie współdziałać z władzami tej firmy i oczekiwać od nich bardzo zdecydowanych działań, które umacniają pozycję ekonomiczną tej firmy, i przede wszystkim musimy spowodować w tej współpracy jedno, że odzyskujemy czy odzyskamy nowe rynki usługowe na kierunku i w Azji, i Europy również, ale zachowujemy przede wszystkim te połączenia transatlantyckie, które są dzisiaj kluczowym źródłem przychodów tej firmy. Także tu jest bardzo wiele aspektów. Ja mogę tylko wspomnieć o tym, iż będąc w miesiącu wrześniu na wizycie mojej w Chinach, która była związana z również wieloma aspektami współpracy w sferze transportu, był w trakcie tych rozmów obecny i polski szef LOT-u, i została tam potwierdzona wola odnowienia połączeń lotniczych od przełomu 2007-2008 roku, jeszcze przed olimpiadą w 2008 roku, na linii Warszawa-Pekin.
Panie ministrze, oczywiście porty lotnicze to podlegają panu, lotniska i tak dalej, natomiast to rzeczywiście jest spółka Skarbu Państwa, czasem nam to po prostu umyka. No i jeszcze jeden tak chyba ważny resort nam został, znaczy dział należący do pana resortu, łączność. Ponoć w Polsce w ciągu tego ostatniego roku również staniały połączenia telefoniczne. Jakie tutaj również będą, są plany, nowe technologie przecież tak samo wkraczają.
To jest w Polsce domena urzędu takiego regulacyjnego, który po zmianie nazwy funkcjonuje jako Urząd Komunikacji Elektronicznej. Myślę, że ma bardzo energiczne kierownictwo i owocem pracy tego organu regulacyjnego jest doprowadzenie do obniżenia się w roku bieżącym i tak samo w roku przyszłym opłat za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej. Jest obniżka cen dostępu do internetu, jest praca nad rozwiązaniami tutaj systemowymi, które by w sposób trwały powodowały, że te ceny nie będą tak jak w przeszłości bardzo szybko rosnąć. Myślę, że tutaj jest bardzo ważny aspekt tych działań, które były i są związane z bardzo silnym tutaj przeglądem funkcjonowania telekomunikacji polskiej, dlatego że to dzisiaj jest główny podmiot i operator w telefonii stacjonarnej. Jego działania były niejednokrotnie krytykowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jest to instytucja, która podlega Ministerstwu Transportu. Mówię o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Urząd ten funkcjonuje autonomicznie, ma wyznaczone swoje zadania ustawowe, tak samo jak Urząd Transportu Kolejowego, który tutaj zajmuje się tą sferą regulacyjną w obszarze transportu kolejowego i myślę, że również w roku bieżącym takie sukcesy odnosił i to jest bardzo ważna część zadań, które są wykonywane przez te instytucje, o których czasami stosunkowo mniej się mówi, a są bardzo ważne dla obywateli i wpływają po prostu na to, ile ci klienci telekomunikacji, klienci linii kolejowych płacą za usługi telekomunikacyjne, czy też za ceny albo biletów, albo stawki dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników towarowych.
Panie ministrze, resort, którym pan zarządza, naprawdę jest, że tak powiem, ma bardzo, bardzo szerokie pole do działalności. Z jednej strony można mieć dużo zasług, ale również łatwo się narazić na krytykę z różnych stron. Niemniej jednak to wszystko wpływa na jakość naszego życia. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Być może jeszcze coś jest takiego, co pan minister chciałby podkreślić i potem poprosilibyśmy słuchaczy, żeby zechcieli do nas telefonować i rozmawiać z panem ministrem.
No, ja zawsze jestem w takim momencie człowiekiem, który chce przede wszystkim podziękować swoim wielu współpracownikom za ten wspólny wysiłek i za ten rok, który upłynął bardzo intensywnie. Tutaj miałem okazję również wcześniej w Radiu Maria służyć swoją osobą w rozmowach ze słuchaczami. To jest dzisiaj, mówię o na przykład kwestii inwestycji drogowych, jeden z kilku najbardziej identyfikowanych problemów do rozwiązania przez miliony Polaków i myślę, że dajemy pozytywną odpowiedź na te oczekiwania. Chronimy, myślę, w sposób bardzo dobry interes publiczny w tej części gospodarki. Dajemy poprzez własną aktywność również nowe miejsca pracy. Pojawiają się nowe elementy w ciągu tego roku, jak konieczność, przez nas identyfikowana konieczność tutaj współpracy z wieloma uczelniami wyższymi po to, żeby również w strategii rozwoju tych uczelni uwzględniały one tą potrzebę rynku, która się pojawia, czyli tą szansę dla tysięcy młodych ludzi, którzy w tej sferze mogą znaleźć swoje miejsce. I to są bardzo ciekawe doświadczenia. Wiele, wiele dobrego mógłbym powiedzieć o tym roku, ale oczywiście są też kwestie, które nie udało się zrealizować w sposób jak najbardziej satysfakcjonujący, ale zawsze to tak jest, że ta praca i wysiłek powoduje jedno, że wyznaczając ambitne cele, możemy czuć zawsze pewien niedosyt, ale to jest najlepsza zachęta na kolejny rok, na kolejne miesiące pracy.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Poprosimy teraz słuchaczy. Drodzy Państwo, minister transportu, pan Jerzy Polaczek jest w studio Radia Maryja. Jest gotów z Państwem rozmawiać. Czekamy zatem na Państwa telefony. Do nich zachęcamy. Przypomnę numery do naszego studio do Torunia. Dla mieszkańców Polski Północnej 655-23-55. Dla mieszkańców Polski Południowej 655-23-56. I dwa numery telefonów dla naszych rodaków mieszkających poza ojczyzną 655-23-33, 655-23-66. czekamy na Państwa telefony. Ja bym tylko prosił, abyśmy tam ograniczali swoje wypowiedzi, by nie były one zbyt długie, by jak najwięcej po prostu ludzi, słuchaczy, mogło z Panem Ministrem porozmawiać. Proszę bardzo za szumy, to było nagranie bardzo stare, archiwalne, jeszcze pewnie zapisane na płycie zwyczajnej. Odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi? Skąd?
Stanisław Suwałk.
Witam serdecznie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pana ministra. Ja mam do pana ministra pytanie. Był pociąg nocny Suwałki-Łódź. Było około 5 rano w Warszawie, potem były połączenia z Warszawy ekspresami rannymi do Poznania, Krakowa, Katowic, ewentualnie lotnicze do Szczecina, Rzeszowa. No teraz jest problem. Teraz jest problem, jak ten pociąg został zlikwidowany. Ewentualne proponuję prośbę uruchomienie komunikacji autobusowej nocnej. Tak, żeby szósta rano być w Warszawie. I potem są właśnie te połączenia.
Dziękuję piękny panu. I choć nie wiem, czy pan minister, zapewne tam ktoś na kolei się tym zajmuje, nie minister.
Nie, mogę wchodzić wprost w obowiązki tutaj prezesa Polskich Kolei Państwowych, czy PKP Intercity, czy przewozów regionalnych, natomiast staramy się, tak jak mówiłem, prowadzić taką politykę, która nie prowadzi i w przyszłości, w najbliższych miesiącach do likwidacji połączeń, które realizują bardzo ważne funkcje publiczne w obszarach takich, w których transport kolejowy czasami jest jedynym, bo nie ma żadnej alternatywy, środkiem komunikacyjnym. Tutaj tej sprawy dokładnie nie znam, natomiast mogę obiecać, iż ona zostanie na pewno, ta informacja naszego słuchacza, sprawdzona i postaramy się tutaj poprzez radio udzielić takiej odpowiedzi w tej kwestii.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
ja bym prosił,
niech
żeby
będzie
pan
pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze wyłączyć sobie radio albo go znacznie przyciszyć, bo by nie przeszkadzało. I pana słuchamy.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam pytanie do pana ministra. Dzwonię z Przemyśla i chodzi o kilka takich spraw. Pierwszy temat to jest hasło tiry na wagony. Ja, panie ministrze, znając tutaj ten rejon właśnie przygraniczny przemyski, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że struktura na ścianie wschodniej jest zupełnie w całości przygotowana jeszcze przez były układ warszawski, z uwagi na sprawy strategiczne, do przewozu i do przeładunku. Czy do załadunku wagony, same tirów na samochody, na wagony, przepraszam. I sądzę, że taka sama historia jest na granicy zachodniej. Nie wiem, jakie są problemy z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury do tych celów. To jest temat pierwszy. Następnie Przemyśl został w ostatnich czasach, czyli od okresu transformacji ustrojowej, konkretnie od lat 90. Potraktowany w pewnym stopniu jako węzeł kolejowy zapomniany. Bowiem zamknięta została w tym czasie linia Przemyśl-Zagórz przez stację Chyrów. Była to linia prowadząca jeszcze od czasów austriackich do Nowego Sącza, tędy przez Chyrów, prawda, Zagórz, Jasło. I nie wiem, jak to się stało, że w każdym razie w tym czasie, kiedy jeszcze był Związek Radziecki i Polska Ludowa, że tak określę, pociągi jeździły osobowe, nawet był taki pociąg Solida, Warszawa-Zagórz przez Przemyśl, prawda, tędy i Chyrów. Mimo tych obostrzeń potężnych, które po stronie radzieckiej tej były tam robione, bo dosłownie nawet i żołnierze wsiadali na granicy, ja już nie będę mówił o tym, że w okresie zimowym czy letnim, że to wszystko stało przy otwartych drzwiach i oknach, pilnowali, że ktoś, broń Boże, tam czegoś nie wyrzucił na międzytorze. A dzisiaj w tym układzie, kiedy jest dobry klimat, to właśnie ten pociąg, ta linia została zamknięta. No pytam się teraz dlaczego, tam zawsze był potężny potok podróżnych. Jest to linia bardzo ciekawa, prowadząca prosto w Bieszczady. Czy nie wartałoby się zastanowić nad tym, żeby ją z powrotem uruchomić? Na kolejny temat, no most kolejowy w Przemyślu na Sanie. Most ten był, z tego co mi jest wiadome, zakwalifikowany do kapitalnego remontu jeszcze na rok 1983. Poza zewnętrznymi tam od czasu do czasu malowaniami, które już wizualnie poprawiały wygląd tego mostu, nic się tam nie działa. Jedyna działalność kolei polega na tym, że się zmniejsza co rok szybkość pociągów na tym moście. Dzisiaj chyba pociągi jeżdżą tą szybkością, no myślę, 15 km na godzinę, bo jest wyraźnie widać ograniczenie tej szybkości. No i co będzie dalej, jeśli, prawda, ten most nie wejdzie.
Proszę pana, dajmy szansę jeszcze innym, żeby najpierw, żeby pan minister panu odpowiedział, a potem innym słuchaczom. Dziękuję.
Jeszcze jedno pytanie bym miał.
Proszę bardzo.
Panie ministrze, jak to jest, że pociągi są uruchamiane ze stacji Rzeszów bez możliwości dojazdu do tych pociągów od strony wschodniej? Przykładowo od Przemyśla, od Jarosławia, od Lubaczowa, i takim pociągiem klasycznym jest ekspres Pieniny, który jedzie, prawda, Rzeszowa, wyjeżdża rano gdzieś o 4, ale do Rzeszowa nie ma możliwości dojazdu od strony na ten pociąg od strony tej wschodniej, tak jak powiedziałem.
Proszę pana, ja myślę, że on nawet w Pieniny nie może dojechać, mimo że się tak nazywa też. Ale to już jest inna kwestia. Pozdrawiam serdecznie.
Ja również szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie ministrze, tych spraw trochę ten słuchacz wyłuszczył.
Rzeczywiście tu bardzo wiele takich kwestii szczegółowych, które by wymagały analizy. Trudno to w sposób prosty jednym zdaniem odpowiedzieć, że tak, czy też takich możliwości by nie było, bo z jednej strony mamy na pewno kwestię tego transportu przenoszącego ładunki poprzez platformy kolejowe i przewożenie samochodów ciężarowych. Na pewno kwestią, którą my przewidujemy w planach rozwoju infrastruktury transportu lądowego, budowę kilku co najmniej terminali logistycznych. Dzisiaj tych terminali jest zdecydowanie za mało. Tu pan podawał przykład Przemyśla, czy tej infrastruktury na granicy polsko-ukraińskiej. Ona też musi tam być, myślę, w sposób znaczący poprawiona. To jest kwestia jakości tej infrastruktury. Był przykład podawany prędkości przejazdu pociągu przez jakiś obiekt mostowy czy na jakiejś trasie. Dzisiaj takich miejsc, gdzie są tak zwane wąskie gardła, czyli ograniczenia szybkości, jest kilka tysięcy i to jest wynik głębokiego niedoinwestowania tej sieci kolejowej, takiej polityki, która prowadziła do jednego, do prostego sposobu corocznej likwidacji setek kilometrów infrastruktury i kosztów, które były przenoszone na polskie koleje państwowe bez żadnego wsparcia publicznego, a z drugiej strony oczekiwało się pełnej rentowności i zapewnienia również środków na inwestycje. No to tutaj logiki żadnej w tym nie było. Tak samo mówiąc o tym rozwoju transportu intermodalnego, trzeba pamiętać o tym, że ten transport towarowy, czy taki, który wiezie ciężkie samochody z ładunkami, on musi być również atrakcyjny. Ten przejazd musi być sprawny, musi być sprawny załadunek tych pojazdów, tak samo jego późniejsze rozładowanie. Tu, tak jak powiedziałem wcześniej, czeka nas kilka inwestycji terminalowych. Jeśli chodzi o połączenia te kolejowe, to też nie chcę być tutaj wyręczycielem PKP i komentować różnych kwestii szczegółowych związanych z tym opisywanym przez naszego słuchacza połączeniem Przemyśla z Zagórzem i dalej z Warszawą, czy tym ekspresem, który był tam wymieniony, Pieniny. To są kwestie, które z mojej strony nie mogą być szczegółowo skomentowane, bo na pewno nie przypominam sobie, żeby w ciągu ostatniego roku były podejmowane decyzje o likwidacji tych połączeń. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Raczej możemy mówić o tym, iż ta tendencja będzie się odwracała zupełnie w przeciwnym kierunku i będziemy mogli mówić o przywracaniu tych połączeń, które niejednokrotnie były właśnie spowodowane bardzo trudną sytuacją ekonomiczną spółki, choćby przewozy regionalne, która była bez wystarczającego wsparcia publicznego, a z drugiej strony nie było rozwiązań systemowych dla dofinansowania przejazdów pasażerskich albo też modernizacji infrastruktury kolejowej. Teraz mamy to uporządkowane i mamy systematyczną poprawę i raz jeszcze tutaj odwołuję się do wyników z trzech kwartałów bieżącego roku całej grupy PKP, gdzie w każdym z tych podmiotów notujemy albo znaczącą poprawę, albo przede wszystkim wynik zysku netto. Tu jest to dla mnie tak oczywiste, że ten rok będzie najlepszym rokiem od wielu lat w grupie PKP, że warto ten aspekt podkreślić dzisiaj i go zaznaczyć właśnie, że to jest wynik naszej konsekwentnej polityki wobec tego sektora transportu, który nie może być pomijany, tak jak to było wcześniej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz Łodzi. Ja chciałem pogratulować panu ministrowi jednej rzeczy. Bo jeżeli ktoś by chciał zobaczyć działanie świadomości narodowej w życiu politycznym, to powinien na pana akurat patrzeć. Pan rozumie, że otoczony jest również doradcami i współpracownikami Polakami, prawda, którzy są mądrymi ludźmi i są efekty. Czy zgodzi się pan ze mną, że polityka, która była prowadzona przed tym rządem, była polityką antynarodową, bo fakty o tym świadczą, jak gdyby. I dziękuję za jedną rzecz, panie ministrze, że odbudowuje pan naszą kulturę narodową. To jest dla mnie bardzo ważne, akurat w tych dziedzinach, w których pan działa. I tutaj ten polskie koleje państwowe, polskie drogi, polskie lotnictwo, polskie linie lotnicze, to jest dla nas bardzo ważne i dziękujemy panu za to, co pan robi, bo właściwie za tym byliśmy, wybierając ten rząd do władzy i spełniacie tą rolę i dziękuję wam za to. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie ministrze.
No, bardzo dziękuję za tą życzliwość i taką wysoką ocenę. Ja myślę, że to jest również takie osobiste świadectwo i podsumowanie pracy wielu ludzi. To nie jest tylko i wyłącznie praca i sukces ministra. On musi korzystać z wielu osób i tak też czynię, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój transportu i tego kolejowego i drogowego, to jak powiedziałem, rozpoczynamy w paru miejscach taką pracę rzeczywiście od podstaw, od budowania sytuacji normalnych, od stawiania problemów na nogi, nie stawiania ich na głowie. Bardzo wiele rozwiązań czy też decyzji, które miały miejsce poprzednio, rzeczywiście noszą taki charakter czy takie znamie braku dbałości o sprawy najbardziej elementarne, najbardziej elementarnie rozumiany interes państwa, interes publiczny, i takich błędów przede wszystkim i zaniedbań nie chcemy popełniać. Także dziękuję za ten głos naszego słuchacza, bo on dla nas jest, dla mnie osobiście, również wielką zachętą i bardzo panu jestem wdzięczny za tą opinię.
Dziękujemy uprzejmie. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Ksiądz Stefan Ochalski z Niemiec.
Bardzo proszę, proszę księdza.
Ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić najpierw ojca i pana ministra.
Bardzo dziękuję.
I zadać takie pytanie dotyczące właśnie lotniska dla Lublina, ponieważ były dwa plany lokalizacji tego lotniska w Niedźwiadzie i w Świdniku. Jak ostatecznie ta sprawa wygląda? Czy mógłby pan minister kilka słów na ten temat powiedzieć? I drugie pytanie to kwestia drogi łączącej Rzeszów, Lublin i Białystok. Jaką klasę będzie miała ta droga, ponieważ tam jest dosyć duży ruch tranzytowy z południa Europy w kierunku państw nadbałtyckich. Dziękuję serdecznie i przechodzę na...
Dziękujemy, piękny księdzu. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No jeśli... Dziękuję tutaj księdzu za te bardzo konkretne pytania. Przechodząc do pierwszego, to ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o województwo lubelskie, to rzeczywiście tam ścierają się dwie opcje, dwie propozycje lokalizacji lotniska regionalnego. Jedne rzeczywiście w Świdniku, drugie w lotnisku Niedźwiadzie pod Lublinem. Myślę, że ze strony ministerstwa to może być jedynie taka postawa, że powinniśmy, i to robimy, zachęcać do rozstrzygnięcia tej decyzji na poziomie władz regionalnych, bo to nie jest zadanie dla ministra transportu, tym bardziej, że nie jest on właścicielem tych dwóch przyszłych terenów, na których ta lokalizacja może być umiejscowiona, także myślę, że z mojej strony jest to wyraźne tylko wskazanie dla władz regionalnych, aby w tej sprawie zapadł konsensus w tym regionie, a możliwości rozwojowe dla rozwoju lotnictwa w Lublinie mogą pojawić się przede wszystkim poprzez finansowanie tych zadań w programach regionalnych ze wsparciem tutaj centralnym. A w przypadku pytania drugiego, to tutaj chcę wspomnieć o tym, że ta przyszła droga, o której wspominał nasz ksiądz Białystok, Lublin, Rzeszów i dalej na południe kraju będzie realizowana jako droga ekspresowa, która musi mieć pełne tutaj parametry, które odpowiadają tej klasie dla stworzenia tego przyszłego korytarza europejskiego od krajów nadbałtyckich na południe przez Słowację i Węgry, dlatego że to będzie jeden z elementów polityki ministerstwa, jeśli chodzi o wprowadzenie takiej korekty tego korytarza do sieci europejskich w 2010 roku. Także musimy tutaj stwarzać i stwarzamy podstawy finansowe oraz te, które będą później przełożone na formułę stosownych projektów po to, żeby taki korytarz został zbudowany jako bardzo wysokiej klasy połączenie komunikacyjne, drogowe osi północ-południe.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz.
Ma imię Włodzimierz, ja dzwonię z Mazowsza. Panie ministrze, dołączam się do słów słuchacza z Łodzi, ale też mam inny problem, który dla pewnej grupy społecznej jest na dzień dzisiejszy dość kłopotliwy, a w pewnych miejscach nawet bardzo bolesny. Mam na myśli transport szczególnie lokalny lub kolejowy, a chodzi mi o grupę społeczną ludzi słabowidzących lub z dużą wadą wzrokową, którzy mają problemy z poruszaniem się. Sytuacja wygląda w tej chwili w ten sposób, że większość oddziałów na przykład PKS-u została sprywatyzowana, jak również obszary aglomeracji, powiedzmy dojazd z sąsiednich gmin, powiatów i tak dalej, dysponuje też liniami prywatnymi. Jeśli chodzi o duże miasta, to komunikacje miejskie uwzględniają, powiedzmy, tą grupę ludzi i te osoby poruszają się bezpłatnie w środkach komunikacji miejskiej, czyli tramwaje, autobusy i tak dalej. Natomiast dojazd dla tych osób, a szczególnie na głębokiej prowincji, na przykład z wioski do gminy, z gminy do powiatu i tak dalej, jest w przypadku obecnej struktury transportu dość kłopotliwy, bo przewoźnicy prywatni, że tak powiem, kierują się zasadą biznesu. No to jest, tworzy się konkurencja, więc jeżeli ktoś jest życzliwy dla tych osób, stosuje ulgi lub karty wolnego przejazdu. Natomiast w większości przypadków, no niestety, rynek zdominował. Polski Związek Niewidomych, powiedzmy jako struktura na dzień dzisiejszy, no nie jest w stanie obronić się w każdym terenie. Wydaje mi się, że w tej sprawie potrzebne byłoby jakieś zarządzenie centralne. Myślę, że leży to w kompetencji ministra transportu, a być może polskiego rządu. No w każdym razie te ostatnie lata pokazują, że ci ludzie tak bardzo doświadczeni przez los mają właśnie problemy z poruszaniem się. No, w życiu jest tak, że nawet osoba w wózku inwalidzkim jest w stanie prowadzić samochód. Natomiast osoba z chorobą wzrokową, no niestety, no albo potrzebuje przewodnika, albo osoby, która poświęci czas i swój środek, żeby tą osobę, powiedzmy, dowieźć. Rzeczą chyba normalną, że społeczeństwo powinno tak nieliczną grupę, a tak doświadczone przez los powinno zadbać. No niestety życie pokazuje, że jest to poważny problem. Więc chciałbym pana ministra zapytać, czy tego typu sprawy, powiedzmy, są poruszane, czy to podczas narad rządowych, pan jako minister transportu, powiedzmy minister pracy i tak dalej, czy jesteście państwo, że tak powiem, wrażliwi na ten problem, bo to się bardzo na niekorzyść zmieniło w ostatnich latach, kiedy...
Dziękuję pięknie, panie Włodzimierzu. Pan minister zaraz odpowie, mam nadzieję, na antenie.
Dziękuję.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić tutaj naszego słuchacza, podziękować mu za ten głos, dlatego że przy tych wielkich wyzwaniach i celach, które chcemy zrealizować przecież wspólnie z naszymi obywatelami, z naszymi wyborcami, z polskim społeczeństwem, nie możemy zapominać również o takich przykładach spraw, które umykają. Zdałoby się, nie są sprawami najważniejszymi, ale Myślę, że miarą oceny władzy publicznej jest też stosunek do osób niepełnosprawnych w różnych formach. Tutaj był przykład podawany osób, które mają kłopoty, mają wadę wzroku, czy są osobami niewidomymi. Ja bym chciał przede wszystkim Pana zapewnić o tym, że na pewno te kwestie nie umykają, nie są traktowane jako kwestie nieobecne. Na pewno tutaj musimy wprowadzić takie elementy w polskim prawie i tym, które odwołuje się do również uprzywilejowania tych osób, jeśli chodzi o opłaty z tytułu przejazdów ulgowych, czy dbałość o to, aby modernizowany, czy też tabor, który obsługuje linie pasażerskie, był, zwłaszcza ten nowy, był wyposażony w te elementy techniczne, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej skorzystanie z tego. No to jest kwestia dla nas tak oczywista, ona będzie respektowana. Myślę, że ta szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, również w tej części transportowej, musi być na nowo przemyślana i chcę Pana tutaj na koniec zapewnić i na pewno przekazać opinię tutaj moją osobistą, że będziemy traktowali tą część spraw jako konieczny i myślę elementarny warunek powodzenia tych zdecydowanie wielu innych projektów, którym towarzyszą potężne środki finansowe, a o tych sprawach nie zapomnimy.
Radio Maria, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Maria z Torunia. Chciałabym uprzejmie zapytać Pana Ministra, jeśli byłby tak łaskawy, odpowiedzieć, czy powiedzieć kilka słów na temat transportu wodnego. Dziękuję bardzo i szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, dziękuję pięknie. Proszę bardzo, Panie Ministrze, bardzo ogólne pytanie.
Ogólne, ale też
ważne.
Też istotne, dlatego że mówiąc o transporcie wodnym, o żegludze śródlądowej, musimy przede wszystkim powiedzieć na początku jedno, że to jest dziedzina, która w ostatnich wielu latach, a ta sytuacja się nie zmieniała niestety na lepsze, ulegała bardzo silnej degradacji. Tutaj wielkość i skala towarów, które mogą być transportowane poprzez szlaki wodne w Polsce, jest niewykorzystana, jest bardzo słaby tutaj i można powiedzieć wyeksploatowany tabor. Są, bym powiedział, te warunki techniczne bardzo, bym powiedział, umiarkowane. Przewidujemy w ramach tego programu transportowego inwestycje również w żeglugę śródlądową. To jest jeden z priorytetów w programie transportowym od 2007 roku. Na pewno skala tego będzie większa w sytuacji ewentualnych jeszcze dodatkowych środków, które rząd będzie przeznaczał na infrastrukturę transportową i również przewidujemy inwestycje na polskich tutaj szlakach wodnych, przede wszystkim na szlaku Odry, ale nie tylko, musimy poprawić również dostępność przecież polskich portów, dostępność właśnie tego transportu z jednej strony wodnego, ale również tego, który pozwala w sposób bardzo szybki rozładować towary w portach i przesłać je w głąb kraju czy Europy. Także tu jest bardzo silny system takich naczyń połączonych, gdzie kwestia tej żeglugi śródlądowej jest uwzględniana, jak powiedziałem, jako jeden z priorytetów w najbliższych latach.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, tutaj witam Anna serdecznie. Z Gdańska. Skoro kolej ma już trasę, która ma udźwig dziesiątków wagonów, po co budować nowe trasy dla ciężarówek, a nie daj Boże tyrów? Przecież to jest i wygodne, i tańsze, i nie niszczy się ziemi, budynków na trasie, i wygodniejsze w podróży. Na Boga żywego, ziemia jest w cenie. Nie poszerzajmy, nie niszczmy tego. Niech kolej wróci do łask. Ja mieszkam koło torów i widzę, jak rzadko jest przewożone wszystko i mało pasażerów. To nieprawda, że to się polepsza. To bardzo powoli widocznie, bo ja nie zauważam. Naprawdę. Kolej i jeszcze raz kolej. Nie niszczmy matki ziemi, bo to nigdy nie powstanie już do odrodzenia. Tylko musi być kolej. Najważniejsza. Łatwiej dowieźć ciężarówką czy tyrem od stacji docelowej, aniżeli budować nowe, straszne autostrady. Na Boga żywego. Niech pan pomyśli o tym, bo ja to bardzo przeżywam. Jestem laikiem, ale znam się trochę. Nie wolno tak niszczyć ziemi, bo to nigdy się nie odrodzi potem.
Dobrze, zaraz pan minister pani odpowie. Dziękujemy pięknie.
Błagam.
Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze, jak to wygląda?
No, na pewno tutaj przede wszystkim pozdrawiając naszą słuchaczkę, która jest związana z koleją w sposób takim, powiedział, oczywisty, codzienny, mieszkając, jak stwierdziła, nad szlakiem kolejowym, to chcę powiedzieć jedno, że właśnie ta sytuacja w tym roku się zmienia. Raz jeszcze to podkreślam, mamy przy rozładunków i towarów i większą liczbę pasażerów, mamy modernizację infrastruktury kolejowej, a jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to jest potrzeba gospodarcza kraju i to jest jeden z problemów, który jest najbardziej, jak powiedziałem, identyfikowanych przez miliony naszych obywateli, czyli ta potrzeba przebudowy dzisiejszej sieci dróg po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo na tej sieci, aby ograniczyć liczbę wypadków, aby finansować poprzez działania państwa, samorządów rozwiązania drogowe bezkolizyjne, czyli takie, które po prostu nie powodują niebezpieczeństwa nad wieloma tutaj choćby skrzyżowaniami czy rozwiązaniami technicznymi, które dzisiaj niejednokrotnie powodują spore kłopoty. Jeśli chodzi o kolej, to mogę raz jeszcze tutaj zapewnić, iż wychodząc naprzeciwko takim głosom, my zwiększamy finansowanie tego segmentu transportu, finansujemy tabor, finansujemy modernizację sieci i zapewniamy kolei konkurencyjność. No to jest coś, co zawsze brakowało w porównaniu z towarami ekspediowanymi na sieci dróg krajowych, niezależnie od ich stanu. Dzisiaj ta sieć dróg krajowych to, jak niektórzy z państwa wiedzą, to niewiele powyżej 5% sieci dróg w Polsce, ale ta sieć przenosi ponad 40% ładunków, czyli nie każde z połączeń drogowych jest drogą krajową, natomiast bardzo często dzisiaj ten ruch ładunków takich masowych odbywa się na drogach, które kompletnie są niedostosowane do przewozu tych ładunków. Tam, gdzie spotykamy ciągnik, tam spotykamy i duży samochód ciężarowy i spotykamy setki samochodów osobowych, no to są kwestie, które powodują ogromne niebezpieczeństwa dla samych kierowców, dla pasażerów, dla tych ludzi, którzy muszą poruszać się po poboczach, spotykając się z takimi bardzo niedobrymi po prostu sytuacjami. Poprzez te nasze działania prowadzimy politykę, która ma właśnie rozdzielić ten ruch tranzytowy od ruchu lokalnego. I tutaj jest to cel, który stawiamy sobie jako jeden z najważniejszych, budując tą przyszłą, docelową dla kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad i oddając poprzez te cele, które sobie stawiamy, również kwestie umocnienia pozycji gospodarczej wielu regionów i konkurencyjności polskiej gospodarki w kraju i w Europie.
Dziękuję pięknie. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Ale o niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Serdecznie witam ojca oraz pana ministra. Słuchałem w audycji z wypowiedziami pana ministra i zastanowiło mnie kilka spraw. Więc pierwsza. Cieszę się bardzo, że kolej Polska odzyskuje z powrotem już w formie unowocześnioną swoją rolę w transporcie Polski, ale proszę zwrócić uwagę, że ta główna część ciesząca się tak poparciem społeczeństwa polskiego, a więc masowy rozwój dróg szybkich, jest związana z tym, że Polacy jeszcze nie przeżyli tego, co przeżywają kraje zachodniej Europy. Robi się wszystko tutaj, aby ruch na tych autostradach ograniczyć. Z kilku względów, między innymi olbrzymie zanieczyszczenie, które jest do atmosfery poprzez spalanie tych napędowych różnego rodzaju środków. Następnie olbrzymi hałas i zanieczyszczenie w miastach. Dopiero przez ostatnie lata zbadano, że opony pozostawiają niesamowitą ilość bardzo szkodliwego, drobnego pyłu, którego nawet nie widać, ale on powoduje między innymi i smog, i ludzie go wdychają. To, co wprowadzono w Niemczech, a więc opłaty za autostrady dla ciężarówek, one będą także wprowadzone dla samochodów osobowych po to, aby ograniczyć ruch na autostradach. Jeżdżąc często po autostradach w Niemczech, wiem, że jest to w niektórych godzinach katorga, jeśli chodzi o przejechanie. Wtedy znika szybkość, jest samochód za samochodem, a jeśli chodzi o na przykład skrzyżowania autostrad, wtedy dochodzi do wielogodzinnych korków. O tym się można przekonać, zresztą kto był na zachodzie, to wie dobrze o tym. Te państwa będą korzystały z tego, bo to, co zostało zrobione, to jest nie do odwołania. Polska musi też zbudować te najważniejsze rzeczy, bo na przykład połączenie południe-północ jest bardzo ważne z wielu względów, aby na przykład całe wybrzeże polskie mogło się rozwijać i nie tylko wybrzeże. Ale o kolei nie można zapominać, korzystając na przykład z doświadczeń takich państw jak Austria i Szwajcaria, które bardzo wiele poświęciły na to, aby transport kołowy przerzucić na szyny. Sprawa druga, panie ministrze. W związku z budową autostrad wiemy, że jedną z głównych środków do budowania autostrad jest kruszywo, a to kruszywo w Polsce jest uzyskiwane tylko w tej jakości, która odpowiada po to, żeby autostrada była po prostu długo, jej nawierzchnia w dobrym stanie. Są to różnego rodzaju skały magmowe, między innymi bazalt. On znajduje się na Dolnym Śląsku. Część jest już wydobywana, a część jest niewydobywana, choć skatalogowana w różnego rodzaju mapach geodezyjnych i geologicznych. Teraz jest pytanie. skoro rząd obejmuje opiekę nad tym, aby w przetargach na budowę autostrad nie doszło do sprzeniewierzenia pieniędzy, tak jak to było przez ostatnie 16 lat, bo tak było. Ja pamiętam podobne deklaracje ministrów transportu Polski, które składali w Niemczech w 1991 roku i nic z tego nie wyszło. W związku z tym, nie bezprzypadkowo, bez przypadku, dotychczasowe przetargi na rozbudowę autostrad, jeśli chodzi o południe, tę autostradę Wrocław-Opole, wygrywały firmy niemieckie, które kasowały pieniądze między innymi z polskiego Skarbu Państwa oraz te dotacje, które tam niby na to przyznawano. Więc pieniądze pozostawały po prostu po tej stronie. Natomiast wykonawcami rzeczywistymi są jak zawsze Polacy, bo oni są najtańsi i tutaj cały system firm podwykonawstwa powoduje to, że główna firma zajmuje się logistyką i zbieraniem pieniędzy, natomiast rzeczywistymi wykonawcami są Polacy, którzy mogliby to zrobić z własnymi środkami. Mają olbrzymie trudności, ponieważ jak wiemy cementownie w ramach tak zwanej prywatyzacji zostały w złodziejskiej prywatyzacji sprzedane głównie Niemcom. Pozostały jeszcze właśnie kruszywa, które są w większości w polskich rękach, kopalnie bazaltu, ale Niemcy oczekując na dalsze zlecenia, bo na pewno będą starali się wygrać przetargi, starają się kupić kopaliny na terenie Dolnego Śląska szczególnie. Bardzo proszę, aby zainteresować się tymi informacjami, które już dotarły do Ministerstwa Transportu, a nie widać, żeby ktoś się tym zainteresował, oprócz na przykład jednego aresztowania w gminie koło schroniska Andrzejówka, gdzie obok czynnej już kopalni kruszywa chciano otworzyć drugą, tylko ekolodzy zaprotestowali, po co, skoro jest jedna. Dziękuję bardzo i życzę szczęść Boże.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże. Panie Stanisławie, bardzo proszę, panie ministrze.
Tutaj rzeczywiście kilka bardzo ciekawych kwestii zostało podniesione. Ten ruch na drogach w Niemczech jest, myślę, że dla wielu z nas znany, że on powoduje również spore skutki związane z sferą ekologii, ale trzeba pamiętać o wielkości towarów i osób, jakie poruszają się na tej sieci w Niemczech. Jest to kraj bardzo silnie już zurbanizowany, z potężną infrastrukturą drogową. W kontekście tutaj kolei i podniesienia tutaj wielkości tych przewozów w Polsce, to raz jeszcze tutaj podkreślam to, że my rozpoczynamy tą zmianę, korzystając z doświadczeń w krajach europejskich, dlatego że w przypadku infrastruktury kolejowej tym elementem, który uruchamia procesy i decyzje również podmiotów gospodarczych, które korzystają z tego środka transportu, jest przede wszystkim konkurencyjność tego transportu, czyli jakość, terminowość i solidność w dostarczaniu towarów pod określone miejsce odbioru. Ta sytuacja będzie na pewno zmieniała się z roku na rok i myślę, tutaj nie będzie tego skutku takiego połowicznego, bo polityka europejska i polityka rządu przede wszystkim jest ukierunkowana na bardzo równomierne finansowanie tej sfery drogowej i kolejowej. Przy tej okazji oczywiście należy i co ciekawe było też podniesiona kwestia tych produktów niezbędnych dla realizacji i modernizacji kolei czy dróg. Kwestia kruszyw to jest przedmiot myślę, który towarzyszy również w Polsce temu programowi inwestycyjnemu i tu mogę zapewnić wszystkich naszych słuchaczy, że takie współdziałanie w Polsce resortu transportu jest podejmowane we współpracy z resortem środowiska, dlatego że to jest tutaj dysponent pewnych istotnych decyzji. Tam jest przecież główny geolog kraju i tam są podejmowane i będą podejmowane decyzje o uruchamianiu kolejnych złóż na potrzeby programu infrastrukturalnego. Trzecią kwestią, która jest niejako i będzie następstwem tego z wielkiego placu budowy, to umocowanie polskich firm, które do tej pory, co jest też tylko stwierdzeniem oczywistych faktów, pełniły rolę w najlepszym wypadku podwykonawców głównych podmiotów, które wygrywały przetargi na odcinki dróg ekspresowych czy autostrad, no ale nie będę tutaj zdradzał pewnych niuansów w tych decyzjach, które będą zapadały w resorcie transportu i w dyrekcji generalnej, bo to jest przede wszystkim potrzeba bardzo szczegółowej inwentaryzacji koniecznych zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To jest tak, że jeśli dzisiaj dalej utrzymywalibyśmy sytuację takiej, w której z jednej strony oczekujemy po stronie firm doświadczenia w budowie autostrad, a te doświadczenie posiadają tylko firmy na przykład zagraniczne, a polscy wykonawcy do tych rozstrzygnięć nie są dopuszczani. No i myślę, że to nie jest sytuacja, która będzie kontynuowana. To nie jest jeden z naszych celów, aby te tendencje utrzymywać, bo efekt będzie jeden. Będzie tym efektem to, że rynek będzie wzajemnie się blokował, to znaczy ograniczona liczba podmiotów będzie walczyła między sobą o to, aby z jednej strony paraliżować tryb zamówień publicznych i przedłużać po prostu te rozstrzygnięcia, a z drugiej strony będzie na tym cierpiał rynek i właśnie pewna istotna część tego rynku, jakim jest rynek wykonawców drogowych, którzy dzisiaj choćby po roku 2006, gdzie mieli okazję się zaprezentować, może oczekiwać właśnie i słusznie takich rozstrzygnięć systemowych na przyszłe lata. I ja taką deklarację na pewno mogę złożyć, że zrobimy wszystko, by podjąć tak radykalne i zasadnicze decyzje, żeby ukrócić praktykę bardzo obecną do niedawna paraliżowania procedur przetargowych po to tylko, aby nie dać zarobić konkurencji. No to jest sytuacja, która nie będzie tolerowana przez nas.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Władysław Gielec z Warszawy.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana ministra.
Dziękuję.
Chciałem
bardzo
zadać takie pytanie dotyczące komunikacji między rządem a społeczeństwem. Co prawda podobne pytanie padło po godzinie 19, ale ja chciałem go sprecyzować w konkretnym kontekście go zadać. Tu nie chodzi o jakieś atakowanie czy pana ministra, czy tego rządu, bo tu się trzeba wszystkich modlić, tak jak o Radio Maria czy Telewizja Trwam, o to wszystko, co niesie nam dobro. Mianowicie o co mi chodzi. Wydaje mi się, że ta sytuacja taka patologiczna, bo mówi się o niezależności mediów w Polsce, niezależności telewizji, radia od rządu. A teraz jak to wygląda w kontekście, że to właśnie państwowe ustalenia są państwa, czyli rządu, uchwały dotyczące nakazu płacenia na telewizję i na radio. Ja akurat nie płacę, bo nie słucham tego, bo tego po prostu nie trawię już od wielu lat, nie mam telewizora i przez to też nie mam możliwości słuchania telewizji trwam, no bo gdybym miał telewizor, to bym musiał płacić i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest, że tu jest z jednej strony obowiązek, który narzuca nam ustawodawstwo państwowe, a z drugiej strony te media są niezależne. Ostatnio słyszałem, że Ministerstwo Finansów czyni jakieś starania celem zwiększenia ściągalności właśnie abonentu na radio i telewizję. Przepraszam, być może to pytanie nie jest akurat do pana ministra bezpośrednio, no ale komuś z rządu trzeba to zadać, to pytanie. No pan minister jest od środków komunikacji, to może akurat coś powie na ten temat. Dziękuję. To wszystko.
Dziękujemy pięknie, bardzo proszę panie ministrze.
Na pewno nie jestem ministrem od środków komunikacji społecznej. To mówię trochę żartobliwie, natomiast odnosząc się tutaj do kwestii finansowania telewizji publicznej i radia publicznego, no to myślę, że te rozwiązania w każdym z państw, również w Polsce, są przyjęte różne. Tutaj w Polsce mamy przecież te opłaty abonamentowe, które wynikają nie z faktu płacenia telewizji publicznej, tylko opłaty za posiadanie telewizora. Tak mówiąc w dużym uproszczeniu, jest to opłata, która finansuje oczywiście Polskie Radio i Polską Telewizję, ale myślę, że z jedną dodatkową uwagą. Oczywiście, że telewizja publiczna i Polskie Radio Publiczne również realizują tą misję społeczną przekazywania do opinii publicznej spraw, które wiążą się z promocją polskiej kultury, polskiej tradycji, polskiego filmu, polskiej publicystyki, edukacji. Są różne okresy. Myślę, że w okresie PRL-u no to oczywiście telewizja ówczesna spełniała funkcję skrajnie, czasami nieodpowiedzialną i szkodliwą, wypaczającą misję telewizji publicznej realizowaną w wielu państwach na świecie, w Europie tym bardziej. Warto pamiętać o tym, że szereg audycji w mediach publicznych adresowanych jest do odbiorców, jakim jest czy to młode pokolenie, czy choćby rolnicy na przykład, czy przedstawiciele tutaj i odbiorcy dóbr kultury w stacjach komercyjnych. Nie mamy sytuacji takiej, w której wiele wartościowych programów by się ukazywało. No, inna jest sytuacja tutaj oczywiście tego medium, jakim jest tego radia, jakim jest Radio Maria. No, to jest, myślę, rozgłośnia, która bez regulacji prawnych i bez specjalnych przepisów utrzymuje się dzięki życzliwości milionów słuchaczy i jest utrzymywana jak to w jednej z przypowieści biblijnych, gdzie tą największą wartością był ten wdowi grosz, który był przekazywany na rzecz podmiotu, który realizuje jeszcze te zadania, wypełniając to, co nawet radio publiczne czy telewizja nie wykonuje, czyli dociera do tych ludzi, którzy są związani bardzo często chorobą czy też niesprawnością i dla nich to radio jest źródłem nadziei codziennej. To myślę też jako człowiek doświadczam tego na wielu spotkaniach w kraju, a dzisiaj korzystam z tego jako minister, dlatego że radio zaprasza po prostu przedstawicieli rządu po to, aby mogli odpowiadać na pytania słuchaczy no, w sposób swobodny i również dla słuchaczy i dla tych, którzy na te pytania muszą odpowiadać. Myślę, że to jest funkcją wszystkich osób, które wypowiadają się na antenie radia. Tutaj Radio Maryja jest takim przykładem medium, które dociera właśnie, tak jak pan sam o tym wspomniał, jeśli nie ogląda pan telewizji, nie posiada pan telewizora, ale posiada pan, jak słyszałem, odbiornik i słucha pan radia, dlatego możemy się dzisiaj porozumieć wieczorem.
Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa Radio Maryja. Oczywiście ja myślę, że tutaj panu chodziło, jedną sprawę jest abonament, ale jednak media w Polsce są niezależne i oczywiście rząd, no, że tak powiem, czy organy państwowe, prezydent, senat, sejm wybierają Krajową Radę, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oczywiście i tu mają wpływ na to, kto tam zasiada, bo z kolei ten organ wybiera rady nadzorcze do mediów publicznych, a rady nadzorcze zarządy. Ale oczywiście media w Polsce są niezależne, są wolne. Tak to jest. Mamy system demokratyczny i mimo, że chcielibyśmy czasem może, żeby tam czasem państwo miało więcej do powiedzenia, ale są takie regulacje prawne i z tym po prostu trzeba się liczyć. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi? Skąd?
Ryszard z północnej Polski. Jestem przedsiębiorcą transportowym, akurat jadę ciężarówką, już ściszyłem radio. Mam pytanie do pana ministra. Czy jestem już na antenie?
Tak, witam serdecznie.
Szczęść Boże, panie ministrze.
Witam.
Panie ministrze, chodzi mi o taką kwestię bardzo bolesną po prostu dla przewoźników. Chodzi tutaj o inspekcję transportu drogowego i o niewspółmierne, jak na nasze polskie warunki i zarobkowanie naszych ciężarówek tutaj na po prostu przy pracy po Polsce, o niewspółmiernie wysokie kary. Czy po prostu można temu jakoś zaradzić i pan minister by po prostu mógł przeanalizować jeszcze raz to wszystko i może jakoś by się to udało po prostu, że nie byłoby to tak uciążliwe. Szczęść Boże,
dziękuję pięknie. Pozdrawiamy serdecznie pana, pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy nas teraz słuchają w tych samochodach większych i małych.
Dokładnie tak, też przyłączam się do tych życzeń i dziękuję za telefon z trasy i myślę, że ten głos tutaj naszego słuchacza, który jest przewoźnikiem jednocześnie realizuje tutaj swoje zadania, utrzymując firmę przewozową. Powiem tak, w Polsce są bardzo różne oceny tego stanu prawnego, który jest związany z możliwościami nakładania i później egzekwowania obowiązków po stronie przewoźników, nakładania kar. Są opinie tutaj bardzo, że tak powiem, skrajne. Ja niejednokrotnie spotykam się z opiniami, które raczej są głosem, aby w sposób bardzo tutaj dolegliwy zwalczać sytuacje takie, w których na przykład ładunki, które są przewożone na drogach poprzez oczywiście ten transport samochodowy ciężki, są kompletnie czasami niezgodne z technicznymi parametrami tych pojazdów. Są przykłady europejskie takie, w których ta kara jest tak dotkliwa, iż praktycznie wiąże się z konfiskatą tego pojazdu. Myślę, że o takich decyzjach nie może być mowy. Z drugiej strony, gdyby spojrzeć na funkcjonowanie inspekcji transportu drogowego w Polsce, to można by powiedzieć jedno, że te inspekcji jak na polskie warunki i potrzeby jest zdecydowanie za mało. Ta inspekcja wpisała się już w obraz na sieci, zwłaszcza dróg krajowych. Jest to instytucja stosunkowo niewielka. Ma swoich odpowiedników w wielu państwach na świecie i myślę, że te obowiązki będzie wykonywała w taki sposób, aby przede wszystkim nakładając jakiekolwiek grzywny czy kary za uchybienia, które określone są w przepisach prawa, nie nakładać je w sposób bezpodstawny i na pewno w takich sprawach będziemy podejmowali bardzo stanowcze tutaj działania po to, aby nie prowadzić też do właśnie takich patologii czy takich praktyk. Jak powiedziałem na początku, spróbujemy raz jeszcze rozważyć ewentualne zmiany w możliwościach i kompetencjach tej inspekcji, oceniając rozwiązania, które są czasami traktowane jako standardowe na świecie czy w Europie.
Uprzejmie dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Niestety ktoś nie doczekał się. Prosimy bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwonię z Warszawy. Nazywam się Antoni Jankowski. Jestem przewodniczącym Komisji Krajowej Związku Zawodowego PIAST. Mam trzy pytania do pana ministra Jerzego Polaczka. Pierwsze pytanie. Dlaczego pan chce sprywatyzować Pocztę Polską, czyli przekazać w obce ręce? Społeczeństwo ma dość złodziejskiej prywatyzacji.
Przepraszam bardzo, ja od razu odpowiem. Pan minister wcześniej mówił o przekształceniu jej spółka Skarbu Państwa.
A jeszcze mam następne pytania.
Proszę bardzo.
Ojca. Dlaczego dyrektorem generalnym Poczty Polskiej jest oficer Biura Ochrony Państwa Zbigniew Niezgoda? Poczta Polska nie płaci listonoszom za godziny nadliczbowe. Kiedy zacznie płacić? Związek Zawodowy PIAST w tej sprawie złożył doniesienie do prokuratury już pół roku temu. Wielu listonoszom należą się pieniądze za 3 lata wstecz, wraz z odsetkami, zgodnie z przepisami prawa. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Proszę, panie ministrze, jak to jest z tą prywatyzacją poczty? Może najpierw.
Trudno mi tutaj odnieść się do tezy, iż jest przewidywana jakaś prywatyzacja Poczty Polskiej, bo pierwsze o tym, inaczej mówiąc, nic mi na ten temat nie wiadomo. Mówimy tutaj wyłącznie o dostosowaniu pod względem prawnym tej dzisiejszej instytucji, jaką jest formuła przedsiębiorstwa państwowego, do tych potrzeb, które będą wynikały z zderzenia Poczty Polskiej z tym konkurencyjnym rynkiem usług. Dzisiaj mamy już sytuację taką, w której bardzo duża część przesyłek może być realizowana przez konkurencję, przez podmioty prywatne, przez podmioty, które bardzo często kapitałowo właśnie są związane z potentatami zagranicznymi czy światowymi, i na to musimy znaleźć receptę, aby utrzymać taki standard funkcjonowania poczty, w której to rzeczywiście ten podmiot nadzorowany przez Skarb Państwa dostarczy przesyłkę pocztową, dostarczy list do najdalszego zakątka w naszym kraju, tam gdzie żadnej firmie komercyjnej, żadnej firmie kurierskiej nie opłaca się po prostu w takie miejsca tych przesyłek doręczać, bo one raczej zainteresowane są przewozami bądź też przesyłaniem tutaj paczek czy też przesyłek pocztowych na albo krótsze odległości, albo w dużych aglomeracjach. No, dzisiaj tak można by to w bardzo uproszczeniu stwierdzić. Nic mi nie wiadomo o takich działaniach, które by były związane z prywatyzacją poczty, i temu chcę stanowczo zaprzeczyć. Było pytanie o dyrektora generalnego Poczty Polskiej i chcę tu wyraźnie raz jeszcze dodać, iż to był i jest dyrektor, który pełnił już raz funkcję w latach 90, przełomu 97-98 do 90, do przełomu 98-99 roku i był oceniany bardzo dobrze z tego okresu. To było również podstawą do podjęcia decyzji przez ministra transportu o jego powołaniu i tutaj oczywiście nie może być mowy o tym, że jest jakakolwiek osoba przywiązana na czas nieokreślony do danego stanowiska, natomiast nie ma żadnych powodów, żeby dzisiaj formułować jakichś zastrzeżeń zasadniczych do tej roli i tych obowiązków, jakie wykonuje dzisiaj szef Poczty Polskiej. To tyle, jeśli chodzi o komentarz mój w tej sprawie.
Panie ministrze, telefony cały czas się tutaj odzywają, ale niestety za kilka minut tę audycję musimy skończyć, zwłaszcza, że pana ministra czeka jeszcze dzisiaj dosyć daleka podróż. Zatem kończąc tę naszą audycję, oczywiście ja już zapraszam pana ministra na następną. Ustalimy, kiedy to będzie możliwe. I oczywiście padło tutaj wiele pytań, wiele odpowiedzi. Wiadomo, że Polska potrzebuje bardzo wiele inwestycji i dobrze, że te inwestycje są prowadzone. I to, że niektórzy mówią, że ziemię się zabiera na drogi, no jak drogi, jedziemy samochodami przez jakieś tam niewielkie miejscowości, stoimy w korkach, to ileż tam zanieczyszczeń i tak dalej, i tak dalej. Na zakończenie tej naszej audycji chciałem panu pogratulować tego, co udało się już zrobić i oczywiście życzyć jak największych osiągnięć w pana resorcie, bo to przecież dla dobra nie pana, ale całego narodu, nas wszystkich się dzieje. A jeszcze chciałem pana już tak zapytać. Jeszcze mamy drugą turę wyborów samorządowych. W wielu miejscach trzeba dokonać jeszcze wyboru, bo nie został wybrany prezydent, burmistrz, czy może wójt. Dlaczego pana zdaniem po prostu powinniśmy pójść na wybory i wybrać ludzi odpowiedzialnych?
No ja bym musiał tutaj dać przede wszystkim osobiste świadectwo, wypowiedź człowieka, który kiedyś pełnił funkcję wiceprezydenta moich rodzinnych Piekar Śląskich w latach 90. i radnego, bo to również dane mi było realizować. To jest bardzo ważna misja społeczna. Ogromna odpowiedzialność za ludzi tam na dole, którzy oceniają i radnych, i burmistrzów po ich pracy. Co 4 lata jest, tak jak w każdej demokracji, okres weryfikacji. Jest okres kampanii wyborczych i okres, który później przekłada się na realizację zapowiedzi wyborczych. Wybory są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy wspólnie pracodawcami każdego burmistrza, wójta i prezydenta i ta świadomość powinna nam towarzyszyć każdemu, że dajemy po prostu, oddając swój głos, pracę, ale również nakładamy jako wyborcy te obowiązki na te osoby, które w naszym imieniu te funkcje wypełniają. Musimy wybierać, to jest oczywiście stwierdzenie dla mnie doniosłe, dla innych bardzo wyświechtane, ale to musi być wybór ludzi uczciwych i kryształowo tutaj czystych, jeśli chodzi o ich dotychczasową drogę zawodową. To musi być również wybór ludzi skutecznych, takich ludzi, którzy mają wizję rozwoju miasta, którzy mają nowoczesny sposób zarządzania, ale mają również w sobie wartości takie jak prawdomówność, jak uczciwość, jak lojalność wobec swoich współpracowników i ludzi, z którymi przychodzi im później wspólnie pracować. I myślę, to jest przede wszystkim szansa, którą daje nam państwo demokratyczne i daje nam to państwo polskie, dlatego że jesteśmy po okresie kilkudziesięciu lat totalitarnych praktyk i zupełnej tutaj ułdy, bym powiedział, czegoś więcej, karykatury, w której wszelkiego rodzaju instytucje publiczne działały w sposób oderwany od mechanizmów demokratycznych, w których funkcjonowała tylko jedna partia polityczna, w których ci ludzie, którzy się z nią nie zgadzali, byli wtrącani do więzień, ponosili za to kary. Myślę, warto o tym pamiętać, warto odwołać się do historii, warto mieć pamięć i warto widzieć te doświadczenia w tym dzisiejszym dniu, w tym roku 2006, że każdy taki osobisty wybór pomaga po prostu nam wszystkim. Ilość ludzi, która jest w wyborach, im jest większa, tym silniej umacnia struktury demokratyczne i daje nam dobrą ocenę tej kadencji, która przed nami się rozpoczyna dopiero.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za przyjazd do Torunia, za udział w tej audycji. Jeszcze raz życzę powodzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchaczy.
Dziękuję pięknie, drodzy państwo. Minister transportu, pan Jerzy Polaczek, był gościem Radia Maria, wcześniej również telewizji Trwam. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy panu ministrowi, dziękuję państwu za słuchanie Radia Maria, za jego wspieranie, także w tym tekście, w tej audycji była mowa. Szczęść Boże.